W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. W żadnej z dotychczas zbadanych próbek wody z Odry nie wykryto substancji toksycznych, poinformowała we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak dodała, w badaniach przyczyn masowego śnięcia ryb brane są pod uwagę trzy hipotezy. Pierwsza to potencjalne przedostanie się substancji toksycznej. Główny inspektorat ochrony środowiska po badaniu próbek na razie wyklucza obecność tych substancji. Druga hipoteza zakłada, że przyczyny były naturalne. Wysoka temperatura, niski stan wody i wzrost stężeń zanieczyszczeń. GIOŚ bada wszystkie te uwarunkowania. Jak zaznaczyła minister Anna Moskwa, trzeci badany wariant to odprowadzenie do Odry dużej ilości wód przemysłowych, w których jest dużo chloru.
Inspekcja Ochrony Środowiska bada te wszystkie wskaźniki fizykochemiczne, które potwierdzają wysokie zasolenie, analizując również ten wariant i tą hipotezę. I oczywiście jeszcze bierzemy pod uwagę wystąpienie równoczesne któryś z tych scenariuszy, połączenie tych hipotez, na przykład warunki naturalne, które mogły połączyć się z substancjami toksycznymi, czy to z odprowadzeniem wód przemysłowych do wód w czasie dosyć specyficznych warunków meteorologicznych.
Minister przekazała, że między innymi w Puławach badane są ryby z Odry, a na razie w żadnych z przebadanych gatunków nie wykazano obecności pestycydów, wykluczono też metale ciężkie. Na konferencji szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował z kolei o pracach służb, które odławiają śnięte ryby, między innymi za pomocą specjalnych zapór.
Te zapory są przesuwane w kierunku samego Szczecina, tak żeby ochronić i kanały szczecińskie i port, ale szczególnie zachodnią Odrę, jak i wschodnią Odrę, a później już tor wodny między Szczecinem a Świnoujściem na Zalewie Szczecińskim. Ponadto Urząd Morski w Szczecinie przygotowuje taki wariant z wykorzystaniem statków Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Te statki w przypadku pojawienia się śniętych ryb na torze wodnym, na Zalewie Wiślanym, pozwoliłyby stosunkowo szybko trałować te wody i usuwać tym samym śnięte ryby z toru wodnego.
Sytuacja na Odrze była także jednym z tematów wtorkowego posiedzenia rządu. Ministrowie rozmawiali o działaniach, które podjęto do tej pory w związku ze skażeniem wody w Odrze. Politycy dyskutowali też o kolejnym zaostrzeniu kar za przestępstwa środowiskowe. Premier Mateusz Morawiecki polecił ministrom klimatu i środowiska oraz sprawiedliwości odpowiednie prace w tym zakresie. Na polsko-ukraińskiej granicy będzie nowe przejście. W przyszłym roku przed wakacjami ma być otwarty punkt w Niżankowicach-Malchowicach koło Przemyśla. Poinformował o tym we wtorek w Korczowej szef KPRM-u Michał Dworczyk. Cały czas zwiększana jest też przepustowość istniejących punktów. Trwają rozmowy o dalszym rozwoju infrastruktury transgranicznej. A więcej na ten temat Piotr Zembrzuski.
Minister Michał Dworczyk wziął udział w inauguracji zmodernizowanego przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec. W tym miejscu powstał m.in. terminal autokarowy. Rozdzielono ruch towarowy od osobowego. Zmiany pozwoliły na zwiększenie przepustowości przejścia granicznego. Z kolei za niespełna rok ma być uruchomione kolejne przejście graniczne koło Przemyśla. Szef KPRM-u Michał Dworczyk podkreślił, że zwiększy to możliwości wymiany handlowej między krajami.
Przed wakacjami w 2023 roku powinniśmy uruchomić przejście w Niżankowicach, Malchowicach i to zwiększy dalsze możliwości wymiany towarowej i osobowej między Polską a Ukrainą. I oczywiście, proszę Państwa, mamy świadomość, że jest jeszcze sporo do zrobienia, bo kolejki samochodów towarowych po stronie ukraińskiej są duże.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przekazał, że na kolejnym przejściu granicznym w Niżankowicach-Malchowicach zmodernizowana zostanie też linia kolejowa. Szef resortu wyraził również nadzieję, że dojdzie do przedłużenia autostrady A4 w kierunku Lwowa.
Dochody budżetu państwa w okresie od stycznia do lipca tego roku były wyższe o ponad 35 miliardów złotych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Z kolei wpływy podatkowe do państwowej kasy w stosunku do okresu styczeń-lipiec 2021 roku były wyższe o ponad 37 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe wykonanie budżetu państwa. Przedstawiciele resortu zastrzegli, że w kolejnych miesiącach wynik ulegnie zmianie z uwagi na dopłaty do źródeł ciepła. ciepła. Grzegorz Piątkowski, ekonomista, zauważa, że wyższe dochody budżetu państwa wynikają między innymi z inflacji. Ekspert nie wyklucza jednak, że rok zamknie się deficytem. Rząd przygotował już w poprzednich latach zrównoważony budżet, ale plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. Teraz doszła do tego wojna na Ukrainie.
Przy tego typu niespodziewanych ewentualnych wydatkach, jak na przykład kwestii konieczności dopłat do ogrzewania, przy zakupy budżetu wojskowego, może się okazać, że niestety i ten rok zamkniemy deficytem.
Z szacunkowego wykonania budżetu wynika, że dochody do lipca tego roku wyniosły ponad 313 miliardów złotych, a wydatki około 278,5 miliarda złotych. W ustawie budżetowej na ten rok rząd zakładał, że wyniosą one odpowiednio blisko 522 miliardy złotych i 492 miliardy złotych. W tym tygodniu rozpocznie się stawianie ogrodzenia na terenie dawnego Pałacu Saskiego w Warszawie. Ma to związek z planowaną odbudową gmachu. Najpierw odkryte będą piwnice dawnego Pałacu Saskiego, później rozpoczną się prace archeologiczne. Rzecznik spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński wskazuje, że w tym miesiącu sprawdzony zostanie także między innymi stan murów, które pozostały po Pałacu Saskim. Ruszą również prace ziemne.
Trwa demontaż wszystkich instalacji po uroczystościach Wszechświęta Wojska Polskiego i mam nadzieję, że już 18 wejdziemy na teren placu, będziemy go wygradzać. Całe wygrodzenie byłego terenu Pałacu Saskiego potrwa około 10 dni, ponieważ to jest ponad 600 metrów samych ogrodzeń. Po tych 10 dniach zaczniemy prace ziemne. Odkopiemy to, co było już wcześniej zbadane archeologicznie, czyli podziemia wszystkie Pałacu Saskiego. Sprawdzimy, w jakim stanie są piwnice, sprawdzimy, jakim procesom konserwacyjnym należy poddać mury, aby w przyszłości mogły one być po prostu udostępnione zwiedzającym, którzy będą odwiedzać Pałac Saski.
Prace archeologiczne pod Pałacem Brühla oraz pod kamienicami przy ulicy Królewskiej mają ruszyć na przełomie października i listopada tego roku. Potrwają do 2023. W 2025 roku po wyłonieniu wykonawcy ma ruszyć właściwa część odbudowy, której zakończenie planowane jest na rok 2030. Niemiecki dziennik Die Welt napisał, że Polska jest silna jak nigdy dotąd. Zdaniem gazety wojna na Ukrainie sprawiła, że nasz kraj stał się centralnym graczem w polityce europejskiej, co stanowi wyzwanie dla Brukseli. Dziennik analizuje napięcia na linii Polska-Unia Europejska, nawiązując też do niedawnego wywiadu, w którym prezes PiS-u zapowiedział kurs konfrontacyjny z Brukselą. Według Die Welt Komisja Europejska ma dylemat z Polską, która choć krytykuje Unię Europejską, to mocno wspiera Ukrainę. Rozwija gospodarkę, jest prawie niezależna energetycznie od Rosji i buduje armię, która wkrótce będzie jedną z największych w NATO. Dziennik zauważa, że Polska ma potencjał, by stanąć u boku Niemiec i Francji. Do artykułu odniósł się profesor Arkadiusz Jabłoński. W ocenie socjologa Unia Europejska rzeczywiście ma dylemat z Polską, której pozycja znacząco urosła.
Muszą w jakiś sposób wobec tego zareagować. Była taka próba uczynienia z Polski nic nieznaczącego kraju w pełni zależnego od instytucji unijnej i tych państw, które przewodzą w Unii Europejskiej. Teraz ten styl działania w jakimś sensie zbankrutował i muszą poszukiwać rozwiązań. I te rozwiązania nie mogą już polegać na próbie straszenia Polski, odbierania Polsce funduszy. Pytanie jest, jak szybko to się stanie. I na ile będzie w tych strukturach europejskich dominowała gra na przeczekanie i ewentualne zmiany władzy w Polsce, która bardziej będzie skłonna przyjmować warunki unijne.
Profesor Jabłoński dodał, że polska strategia polegająca na nieustępowaniu Unii jest obecnie dobierana pod znaczące wzmocnienie naszej pozycji w Europie. Polscy strażacy kontynuują działania we Francji, gdzie płonęło prawie 1000 hektarów lasów. Grupa działa na południu Bordeaux. Strażacy przekopują spaloną ziemię i zlewają ją wodą tak, by nie powstały kolejne zarzewia ognia, poinformowała w Radiu Maryja starsza strażak Monika Nowakowska-Brynda z Państwowej Straży Pożarnej.
Do naszych zadań należy oczywiście dogaszanie zarzewi ognia, które się tam pojawiają, dogaszanie torfowisk. Jest to bardzo trudna fizyczna praca dla strażaków. Miejmy nadzieję, że z Bożą pomocą oczywiście minie ona jak najszybciej i uda nam się dogasić wszelkie zarzewia ognia, tak żeby mieszkańcy Francji mogli czuć się bezpiecznie. Oprócz tego oczywiście zabezpieczamy mieszkańców, którzy tam są, mieszkańców miasteczka i wsi, tak aby pożar nie przeniósł się na ich wybudowania, a także zabezpieczamy oczywiście granice pożaru.
Z Polski do akcji we Francji skierowano 146 strażaków i prawie 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych. A to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.